Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. No i pomówimy sobie dzisiaj o Netflixie. Tak się składa, że ten materiał już mieliśmy nagrany, ale nam niestety przepadło audio. Co ciekawe, przepadło audio i ze strony Oscara, i z mojej strony. Więc no, komuś bardzo zależało na tym, żeby nasz materiał nie trafił na online. Więc nie, żebym coś sugerował, ale komuś bardzo na tym musiało zależeć. Ale temat jest ciekawy, więc podejmiemy go sobie jeszcze raz. A chcieliśmy pogadać o Netflixie i jego promocji w kontekście między innymi choćby tych najbliższych filmów, które w teorii są głośne, które w teorii powinny być, powinniśmy wszyscy o nich wiedzieć i wszyscy powinni o nich trąbić, a no nie jest tak. I w zasadzie w naszej może bańce fanów popkultury i ludzi, którzy generalnie interesują się tym wszystkim, co wychodzi na platformach streamingowych, nie tylko, no jeszcze się o tych produkcjach mówi, ale podejrzewam, że no, szczególnie na rynku amerykańskim, podejrzewam, że te filmy wyjdą sobie, znikną i tyle. I chcemy się zastanowić, czemu tak jest, z czego to wynika. To może najpierw pomówmy o samych filmach. Zacznijmy może od tego najbardziej specyficznego przykładu, czyli filmu El Camino, który jest oczywiście kontynuacją serialu Breaking Bad. I przyznam szczerze, że mało generalnie się mówi o tym filmie. I to jest tak, oczywiście to wynika z tego, że jakby jego produkcja była utrzymana w tajemnicy, nagle dopiero pojawiły się jakieś informacje, że powstaje i nagle, o, już wychodzi teraz. Jakoś chyba na dniach ma wyjść, zdaje się. No i spodziewałbym się, że film kontynuujący historię tak kultowego i powszechnie uwielbianego serialu, o którym jak jeszcze trwał, no to było cały czas głośno, no wywołał troszkę większe zamieszanie, jednak tak nie jest. Tym bardziej, że w ogóle wraca obsada, twórca serialu będzie brał udział w tej produkcji, film trafi w ogóle do kin, no w ograniczonej dystrybucji, ale jednak większe niż ta Oscarowa, powiedzmy, w więcej miejscach niż tylko Los Angeles i Nowy Jork przez tydzień. Najpierw trafi na Netflix, potem będzie do zobaczenia w telewizji, a mimo to jakoś nie czuję wielkiego buzzu wokół tej produkcji, nie czuję tego, żeby nawet fani tego serialu, których mam na swoich social mediach sporo, jakoś się produkowali na jego temat. Jak myślisz, z czego to wynika? Produkcja, którą Netflix powinien się chwalić, biorąc pod uwagę, że oni zresztą mieli w swojej bibliotece Breaking Bad, można było sobie spokojnie na Netflixie ten serial oglądać. W tym momencie no, wyjdzie sobie i pewnie kto tam obejrzy, to go obejrzy, a potem pewnie tydzień później już nie będzie o nim mowy.
Wynika to z tego, co według mnie trapi Netflixa od dawna, czyli z ich dużej nieumiejętności w promowaniu swoich filmów. Bo tyle co z serialami powoli się uczą i Stranger Things na przykład kolejne sezony są reklamowane dużo lepiej. Aczkolwiek seriale wiadomo, że mają inny problem, dlaczego szybko o nich już nikt nie mówi, bo wiadomo jak są wypuszczane. Tak, z filmami dalej z jakiegoś powodu tego nawet nie potrafię, co bym powiedział, nawet aktywnie działają na niekorzyść tych filmów. Popatrzmy właśnie na kilka rzeczy w przypadku El Camino. Po pierwsze, film był utrzymywany w tajemnicy. Po co? Komu to cokolwiek dało? Cokolwiek, absolutnie. Jakby się śmieję, że masz blockbustery w stylu, nie wiem, Szybkich Wściekłych nowych, gdzie masz pierwszy dzień na planie i Vin Diesel wrzuca na fotkę na Twitterze, gdzie kamery ruszają, czy coś w tym rodzaju. Ale nawet jeżeli popatrzymy na mniejsze filmy trochę, i tak, czy nawet seriale, nieraz czy aktor, czy reżyser zaczyna wrzucać, że coś się dzieje. Popatrzmy na przykład na ten serial z Władcy Pierścieni Świata, który Amazon robi już nie wiadomo ile czasu. Zrobili cholerny trailer, żeby przedstawić ci ludzi, którzy robią ten serial. Tam o żadnej tajemnicy mowy być nie może, nie? Masz HBO, które próbuje teraz odcinać kupony od Gry o Tron. Non-stop się słyszy, tu ten serial, tu tamten, kto w nim zagra. Non-stop się o tym trąbi. I przez to jest jakiś hype, przez to jest szansa, że jasne, nie promujemy tego jeszcze w pełni, nie walimy ze wszystkich dział, bo jak za wcześnie to zrobimy, to ludzie zapomną, ale chociaż niech te 2 lata wcześniej usłyszą, że coś takiego powstaje. Wystarczy, że usłyszą, że powstaje. I to już może zacząć się dziać. Wtedy nawet właśnie głupi wpis na Twitterze robimy, zdjęcia ruszają, to już jest u niektórych powód do świętowania, no bo wielokrotnie mówimy o tym, że ruszenie zdjęć to już jest ten moment, kiedy jest największe prawdopodobieństwo, że produkcja nie padnie. Może coś się zmienić, coś pójść nie tak podczas zdjęć, ale generalnie produkcja ruszy. W przypadku Netflixa nie ma tego, nikt nie korzysta z mediów społecznościowych i to wydaje mi się, że to nie jest kwestia tego, że aktorom się nie chce. Aktorzy kochają hajpować swój własny film. Zawsze, za kompletnie za darmo będą ci wrzucać, ponieważ im zależy na sukcesie tego filmu, niekiedy absolutnie jara ich to, że grają w danym filmie i tak dalej, więc Instagram i Twitter oczywiście, że są świetnymi platformami do tego, żeby to podhajpować, a w Netflixie wyraźnie jest nakaz od góry, ej, nie promujemy nic, jak coś, to dopiero na naszych mediach społecznościowych. Czyli ktoś, kto już śledzi Netflixa, to trochę nie ma sensu, bo to działa kontrproduktywnie, więc wydaje mi się, że jakby w tym całym podejściu do produkcji El Camino jest tego świetnym przykładem, ale pogadamy o innych również rzeczach, no tkwi właśnie problem z zainteresowaniem filmu.
No to wydaje mi się, że to wynika z tej strategii, jaką Netflix od zawsze miał, że biorąc pod uwagę, ile oni mają tej treści, to oni starają się, i biorąc pod uwagę, że ich model działania jednak jest inny niż w przypadku filmów kinowych, no to im zależy na tym, żeby bardzo szybko wywołać taki bazy, który jednak, wiesz, nie będzie działał tak, jak w przypadku jest filmu, że on podbija, powiedzmy, czy rośnie z każdym dniem, aż do premiery i tyle, tylko oni chcą uderzyć raz w jednym miejscu, skłonić, wiesz, wyskakuje informacja, że wychodzi dany film, wychodzi już za tydzień, albo za trzy dni, albo już jest najlepiej, i wtedy masz po prostu błyskawicznie podjąć decyzję impulsywnie, okej, okay, o kurna, dobra, to ja muszę subskrybować, nie, albo muszę odnowić subskrypcję, albo cokolwiek, i oni liczą, że ta strategia, liczą, no liczyli chyba do tej pory, że ta strategia będzie działać. I myślę, że do pewnego momentu to działało. Szczególnie z serialami wydaje mi się, że to działa całkiem nieźle. Szczególnie biorąc pod uwagę, że oni mają naprawdę dużo tych produkcji do wypuszczania, nie? Jednak praktycznie co chwilę coś nowego na Netflix wpada. To też inna sprawa, że oni nie za bardzo mogą promować absolutnie wszystkich treści, nie? Jakiś tam ograniczony budżet mają, nie? Natomiast no w tym momencie, w przypadku choćby tego El Camino, wydaje mi się, że no to nie jest zupełnie skuteczne w tym momencie, bo szczególnie dzisiaj, kiedy nie dość, że jest Netflix i sam Netflix wypuszcza więcej treści niż wypuszczał kiedykolwiek, jeszcze jest konkurencja, jeszcze jest masa innych platform, które też mają swoje produkcje. Wydaje mi się, że sytuacja się na tyle mocno zmienia, że tego typu rzeczy, że jakby trzeba brać pod uwagę w tym momencie już zwyczaje i jakieś rytuały swoich odbiorców. I ludzie lubią sobie zaplanować takie rzeczy mimo wszystko, nie? W momencie, w którym dostajemy informację, że ten serial jest już teraz, wydaje mi się, że zamiast działać to tak, jak Netflix wyobraża sobie, że będzie działało, na zasadzie, że okej, dobra, to że ja szybko subskrybuję, to działa wręcz przeciwnie, to działa wręcz odstraszająco, na zasadzie, że o kurna, to ja nie, gdybym wiedział, o tym sobie wziął wolne, czy coś, czy umówi się ze znajomymi, czy ten, a tak to nie wiem, może dorzucę na wishlistę i tyle, i może kiedyś tam zobaczę.
Według mnie to nawet...
A później ten wiesz, ten chwilowy hype mija, pojawia się 30 nowych produkcji i już nikt do tego filmu nie wraca, nie?
Według mnie to nawet ciężko powiedzieć, czy to kiedykolwiek działało dobrze. Nikt nie zweryfikuje monopolisty. Jeżeli mamy... Okej, podejmujemy pewnego rodzaju strategię marketingową i ona przynosi rezultaty. Wiele ludzi kupuje abonament na Netflixie. Jak możemy stwierdzić, czy to jest naprawdę świetna, czy najlepsza strategia, skoro nikt nam tego nie weryfikuje, a jak nie mamy konkurencji na rynku, to też nikt nam jej, no, nikt nie robi tego inaczej. Może ktoś robi to inaczej, okazałoby się, że robiłby to lepiej i wtedy musimy naszą strategię zweryfikować, ale nikt tego nie robi. Więc ja nawet nie jestem pewien, czy to kiedykolwiek dobrze działało. Odbył jeden Netflix. Jeżeli chciałeś zobaczyć tego typu produkcję na streamingu, a nie w kinie, kupowałeś Netflixa i miałeś Netflixa. I czy kiedy to było robione, nie miało większego znaczenia, więc jakby to jest według mnie dosyć istotne. Natomiast nawet wydaje mi się osobiście, że nawet wcześniej to nie było tak skuteczne, mówię, poza faktem, że był tylko Netflix, bo w dzisiejszych czasach mamy taki nagrom, po prostu wszelkiego rodzaju nagromadzenie popkulturalne. Hej, wychodzi nowy serial ci już dzisiaj? Kurde, miałem zaplanowaną grę, która właśnie wyszła. Głośna gra, która właśnie dzisiaj wychodzi. Kupiłem nową książkę. Okej, to rzadkość. Ale zarezerwowałem bilety do kina. Może jestem ustawiony ze znajomymi, żeby coś tam. Okej, to też rzadziej. Ale
Ale
jeżeli już powiemy o grze, czy kinie, czy innym serialu, który już chciałem zbingewatchować teraz, bo nie miałem czasu w tamtym tygodniu, bo hej, praca, życie i te sprawy, to wydaje mi się, że już nawet od kilku lat to było tak, że po prostu i tak ludzie nie... I tak ta repromocja do nich nie trafiała. I tak ten motyw, że jest ten film w tej chwili, to gdzieś przelatywało obok, bo już od lat mamy po prostu taki dostęp do popkultury, mamy tyle treści do konsumowania, że nakręcanie kogoś w dniu, w którym ma to obejrzeć, kompletnie nie działa. To według mnie jest kompletnie niesprawne i dopiero teraz zaczyna się o tym mówić, że Netflix to źle robi, bo mamy konkurencję, bo wchodzi Disney, bo mamy właśnie o Amazonie się mówi i tak dalej. Natomiast przez lata po prostu nikt nie poruszał tego tematu, no bo to działa, subskrypcji przybywa. No to chyba musi działać, prawda? Mówię, ja nie jestem przekonany.
No właśnie, jedyna jeszcze, Netflix nigdy nie dzieli się niestety swoimi wynikami oglądalności i tak dalej, od czasu do czasu mu się zdarza, ale to też nie ma za bardzo do czego
bo nie da się porównać. Z czego porównać właśnie.
No właśnie, ale no załóżmy, jeszcze mogło taką strategię bronić to, że no do tej pory raczej nie mieli w swoim katalogu aż tak znowu wielu filmów, które mogłyby konkurować z hollywoodzkimi filmami, nie? To zawsze były produkcje no Netflixowe, no na streaming, te takie, które popierdółki, których studia nie chciały najczęściej. Od czasu do czasu zdarzyło im się kupować jakieś choćby filmy z festiwali, jakieś filmy, które potem zdobywały nagrodę, ale to też trochę inna kategoria, nie? Natomiast no, wydaje mi się, że też sytuacja się powoli zaczyna zmieniać i oni faktycznie zaczynają tutaj mają coraz więcej, jakby ostrzą sobie zęby na coraz więcej produkcji, które faktycznie mogłyby spokojnie wyjść w kinach, nie? Już Bright był tym takim filmem, który no wiadomo, nie wyszedł najlepiej. Może to też się przełożyło na to, że nie chcieli za dużo znowu inwestować pieniędzy w ten film, ale nie sądzę, żeby jakiekolwiek studio to powstrzymywało przed promocją.
No to chodzi.
No właśnie, natomiast pomijając poziom tego filmu, no to wiadomo, no, była dobra obsada, spoko reżyser i tak dalej. Spokojnie widziałbyś coś takiego w kinach, trafiło na streaming, no i też powiedzmy, dyskusja się nie utrzymywała za bardzo zbyt długo, nie? Ale wtedy to jeszcze to był chyba ten pierwszy film, który był faktycznie o którym się mówiło w kontekście tego, że
promowany to nie produkcja. Wychodźmy za daleko.
No nie, promowany nie, mówiło się o nim w ten sposób, ale to też mówiło się bardziej tutaj w naszych kręgach, naszej banieczce, tak. No ale dobra, słuchajcie, no wychodzi na przykład teraz film Michaela Baya. Michael Bay, nie wiem, czy jest nazwisko reżysera, które bardziej pasuje do klimatu oglądania filmu w kinie, w lato, niezobowiązująco, niż Michael Bay. No i Michael Bay robi swój nowy film, który został wyprodukowany zresztą przez jego wytwórnię filmową, Skydance Media, i jeszcze jest Bay Films, co jak nie mam, też jest jego, więc...
Cool.
Więc niezależny film. Mała indie produkcja. No, robiony za $150 milionów i pewnie tyle Netflix musiał zapłacić za dystrybucję tego filmu. Tak to wygląda zazwyczaj.
Mógłby się nazywać Pay the Movie i na jedno by wyszło.
Tak, no znając życie, Netflix musiał zadawać naprawdę porządne pieniądze, żeby móc dystrybuować ten film i wykupić sobie wyłączność na to, no i tak właśnie zrobił. I dostajemy teraz film Michaela Baya. Jest trailer do zobaczenia w internecie, który no, wygląda jak film Michaela Baya. To nie wygląda wcale jak, wiesz, jak coś, co jest na mniejszą skalę, czy coś takiego. To nawet fabuła jest typowa z filmów Michaela Baya. Mamy grupę specjalnych tutaj żołnierzy, czy najemników, którzy upozorowali swoją śmierć, w związku z tym teraz wykonują jakieś tajne misje i pewnie coś idzie nie tak po drodze.
Z głośnymi nazwiskami, przede wszystkim jednym ostatnio bardzo gorącym.
Tak, Ryan Reynolds. Ryan Reynolds jest rozchwytywany, ale też nawet reszta obsady wygląda spoko. Tak. Dave Franco, Melanie Laurent, którą możecie kojarzyć z Glorious Bastards, Corey Hawkins, który ostatnio był w Bohemian Rhapsody, Rogera Taylora grał, o ile dobrze kojarzę. Nie, to Ben Hardy, nie Corey Hawkins. Corey Hawkins był w Straight Outta Compton chyba? Nie, w Black Klansman był. I Straight Outta Compton też był. I w Kongu był jeszcze. No to kurczę, no to są całkiem spoko aktorzy. Mamy film, który kosztuje $150 milionów, też no budżet superprodukcji. Trafia na Netflix i teraz dostaliśmy zwiastun i tak jak na Netflix niesamowitym wyprzedzeniem, bo 3 miesiące przed. Wiemy, że gdyby to wypuszczał Paramount albo ktokolwiek, to byśmy już mieli dwa trailery prawie w tym momencie. Natomiast wydaje mi się, że ten trailer to też będzie jedyne, co będzie ten film promowało. I teraz na dobrą sprawę, nikt na tym nie skorzysta za bardzo, bo Netflixowi film, który jest tak kiepsko promowany, nie przyciągnie aż tak wielu odbiorców do subskrypcji. A wiemy, że na to Netflix liczy, wykładając te ogromne pieniądze na produkcję. Nie sądzę, że Netflixowi opłacało się bezpośrednio kupowanie filmów za $150 milionów, jak ten, czy jeszcze jeden, o którym za chwilę pomówimy. ale im zależy na reklamie. Tylko że no, jeśli nie będą inwestować w tę reklamę, no to im się to nie zwróci z drugiej strony, wiesz, nie nakręci się ta reklama. Michael Bay zrobi film, o którym nikt nie będzie mówił, nikogo nie będzie obchodził, bo wyjdzie na streamingu, a po jednym dniu wszyscy o nim przestaną mówić. I na dobrą sprawę, wiesz, no te pieniądze, które zostały tutaj zainwestowane, się po prostu rozpłyną we mgle. W tym momencie, no, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby jednak w Netflix się zastanowić nad tym, czy nie jest bardziej im na rękę rozkręcać promocji w troszkę bardziej, no, hollywoodzki sposób, nie? Nie mówię, że tutaj kampanie outdoorowe mają prowadzić jakoś bardzo, ale wydaje mi się, że powinni się zastanowić nad tym, w jaki sposób trafić faktycznie z tym i w jaki sposób powiedzieć ludziom, że oferujemy wam kinowe doświadczenia, kinową rozrywkę w domu, bo to jest jednak największa zaleta tych filmów. Plus jest jeszcze jeden ten element, że nasze filmy są dostępne cały czas, możecie oglądać kiedy chcecie i na dobrą sprawę pewnie mają w bibliotece więcej filmów Michaela Baya, więc jednocześnie mogą tutaj faktycznie tych fanów ściągnąć, nie? Co też jest ogromną zaletą generalnie platformy. Tylko że no, ciągle wydaje mi się, że tego sposobu nie wynaleźli.
El Camino to jest jakby jeszcze jedno, bo to jest ten film, wiadomo, że jest nakręcony hype'em serialu, też nie, na pewno nie kosztuje tyle, co filmy Michaela Baya i tak dalej. Natomiast no tutaj to jest już po prostu absolutne uderzenie. To jest film kinowy, to jest film, który normalnie zobaczylibyście w kinie, ale możecie go zobaczyć u nas. To jest film, który aż się prosi o mega promocję. Jak ważna jest promocja, to chyba najbardziej pokazało Sony w tym roku z Far From Home, gdzie wydali więcej na promocję Far From Home niż Marvel na Endgame. Ale się opłaciło. Mają najbardziej kasowy film, nie tylko Spider-Mana, ale najbardziej kasowy film w historii Sony w ogóle. Więc w tym momencie to pokazuje, co oznacza mocna kampania. I oczywiście, że nie każdy film Netflixa musi być Far From Home, ale jednocześnie nie może być promowany jednym trailerem. Okej, okay, jak dobrze pójdzie to na paru przystankach autobusowych i to jest, jeżeli się orientuje, to głównie w Polsce, ale o różnicach Netflix Polska jeszcze pogadamy, zobaczysz może jakieś plakaty. Ale jakby nic poza tym. Tak jak mówię, nie masz szumu w social mediach, nie masz żadnych wiralowych akcji. Nie masz naprawdę porządnych plakatów gdzieś, wiesz, w mieście czy coś w tym rodzaju, które by gdzieś wisiały, które, znowu, tak jak mówię, jak zobaczycie, wiem, że może być ciężkie odniesienie teraz do naszych widzów, bo w Polsce powiecie, o czym on pierdzieli, przecież jechałem i widziałem taki plakat Netflixa, gwarantuję, że w Stanach wygląda to inaczej, a umówmy się, polski rynek nie jest tak istotny, jakby nie patrzeć dla nich, jakby patrzę na to wszystko i myślę sobie, okej, okay, co oni robią, co oni chcą tym osiągnąć. Tym bardziej, że w tym momencie powinni za wszelką cenę próbować pokazać, ej, możecie iść do kina, ale my oferujemy wam dokładnie to samo. My damy wam dokładnie tą samą jakość i to samo, co się da. A później, jak już byśmy by mieli cały pakiet filmowy, mogliby zrobić coś w rodzaju spotów Cinema City na przykład. Jeżeli chodzicie do kina do Cinema City, to wiecie, że jak oni reklamują swoje Unlimited, to zawsze jest tam wycinek klipów z całej masy filmów, które albo są obecnie w kinach, albo w tym roku jeszcze będą, najgorętszych produkcji, żeby do ludzi dawalały bodźce, patrzcie, kupicie nasze Unlimited i dzięki temu będziecie mieli dostęp do tych wszystkich filmów. Przecież Netflix mógłby robić dokładnie to samo, gdyby udałoby im się wypromować 4-5 takie filmy. Ej, kupujecie nasz abonament, te 5 filmów możecie obejrzeć w każdej chwili, a w dodatku macie całą naszą jeszcze bazę. Tylko że bez tych okrętów flagowych, no to nie zadziała. Bo, ej, możecie zobaczyć ten film Michaela Baya, o którym nikt nie mówi i więcej filmów w tym rodzaju. Dobry interes, nie? I o to chodzi, oni w ogóle nie dbają o to, żeby mieć okręty flagowe. Jeżeli mówimy o serialach, to jeszcze tak. Bo wiadomo, że mówi się o Stranger Things, znaczy nie mówi się o konkretnym sezonie Stranger Things, ale o tym się słyszało, Black Mirror i tak dalej, to są rzeczy, które wiadomo, że gdzieś tam już się przebiły, natomiast w przypadku filmów gdyby Roma nie dostała tylu Oscarów, gdyby nie była tak właśnie nagradzanym filmem, to na dobrą sprawę nie mieliby niczego w swoim repertuarze, co byłoby jakkolwiek na światowym poziomie oceniane, a jednocześnie jeżeli pokopiecie i znajdziecie niektóre filmy Netflixa, one mają świetne recenzje. Cała masa tych filmów ma świetne recenzje. Tylko co z tego, skoro nie dociera do masowego widza?
Tam, no przyjęło się mówienie o tym, że te filmy nie stoją na wysokim poziomie i większość z nich to jest prawda, no większość służy temu, żeby zapełnić bibliotekę, nie? Ale znajdą się tam perełki, tylko że nikt o nich nie wie, nikt o nich nie mówi i Netflix no nie robi wystarczająco dużo, żeby mówiono. Zresztą no jest ten taki, to tak, ja rozumiem, że oni też nie chcą iść tym kierunkiem, żeby promować się w taki tradycyjny sposób jak kina, bo oni zakładają, że no, że nie chcą jakby konkurować z filmami, chcą być czymś innym i w inny sposób swoje produkcje promować. Niektóre faktycznie im się udaje, udaje im się od czasu do czasu no, zaskoczyć całkiem spoko kampanią albo wykorzystać właśnie siłę social mediów przez swoje kanały oczywiście. Tak jak było przy filmie Bird Box na przykład, nie? Który no, nie jest jakimś super dobrym filmem, ani nie jest jakimś wielkim hitem samym sobie, ale przez to, że ten film miał ten gimmick, gdzie trzeba było zasłaniać oczy, żeby cię potwory nie zabiły, no to udało się zrobić z tego viral, nie? I było sporo fotek, sporo memów z tym związanych, co naprawdę przełożyło się na ogromną popularność tego filmu i tego, że wszyscy mówili o Bird Box, mimo że no normalnie tak, to było coś,
co... Memy z Sandrą Bullock były naprawdę...
No właśnie, i to jest coś, w co oni by chcieli, myślę, bardzo iść, bo widać po ich no właśnie social mediach, kanałach na Twitterze czy na Facebooku, że starają się, tylko że no z viralami jest taki problem, że no nie zaprojektujesz tego od zera, od początku do końca, to czasami nie wiadomo, czemu coś chwyta, nie? Czemu akurat coś zrezonuje z publiką w internecie, a czemu nie. Więc no, na pewno nie jest to coś, na co powinni położyć nacisk jako jedyne w tym momencie. No, w tym momencie, no, poza tego typu kampaniami, no, robi się naprawdę spora przestrzeń do tego, żeby eksperymentować, tylko że znowu trochę tego nie widać. Nawet te trailery, które oni wypuszczają, no to są standardowe kinowe trailery, zmontowane w ten sposób, jak były w kinach. I to nie jest coś, co ludzie by sobie przeklejali, ej, zobacz koniecznie, no, bo to jest coś takiego. To jest, kolejny trailer filmu na Netflixie.
Netflix. I dokładnie tak to wygląda. Nawet jak ktoś to przeklei, to i tak nie będziesz miał ogromnego odzewu, bo a, to na Netflix kolejny film. I myślisz, kurde, jakby... Jak tu jest zmarnowany potencjał. Co jest jeszcze zabawne, to oni pozwalają na tego typu rzeczy w przypadku seriali, które z kolei i tak wiemy, że zainteresowanie wokół nich umiera, bo wychodzą naraz i binge-watch okazuje się problemem. W dzisiejszych czasach, tak jak mówię, gdzie masz bombardowanie popkulturą, to dyskusja o serialu, który ma nie wiadomo ile godzin, no mówiliśmy wielokrotnie o tym, jak ten binge-watching jest wygodny dla osoby, która już siedzi na Netflixie, ale niekoniecznie kusząc dla kogoś z zewnątrz, kto ej, walnij sobie cały sezonik jutro. I to jest zabawne, bo mówię o Wiedźminie, kiedy na przykład z Wiedźminem ta kampania według mnie jest niczego sobie. Masz na popularnych takich rzeczach jak San Diego Comic Con, masz wywiady, gdzie sobie siada Cavill, reszta obsady i showrunnerka i tak dalej i jest wszystko, jest piękny wywiad. Masz, zresztą ona sama, Lauren, żebym nie zapomniał, Lauren
Hissich.
Ona sama na swoich mediach społecznościowych robi świetną robotę dla tego serialu. Czy wrzuca fragmenty scenariusza, jakoś oczywiście odpowiednio zasłonięte, ale żeby ludzie się jarali. Czy lecą zdjęcia, które potem Henry Cavill natychmiast przekleja u siebie. Patrzcie, Geralt stoi teraz tyłem, teraz przodem, teraz bokiem, teraz pokazuje miecz. Ale to działa. Właśnie tego typu rzeczy zawsze było, widzieliśmy, że działają. Jest nowa fota Geralta, jak, szczególnie w Polsce, umówmy się. Ale wbrew pozorom ta gra miała świetne przebicie w Stanach, więc tam też z nową fotą Geralta, który stoi z mieczem, który... Okej, jeszcze nie widzieliśmy srebrnego miecza, to patrzcie, teraz Geralt stoi ze srebrnym mieczem. Wow, Geralt ze srebrnym mieczem, to wszystko naprawdę idzie świetnie i ludzie są zahajpowani Wiedźminem. Był jeden trailer, który był stosunkowo wcześnie, teraz mogą pewnie niedługo puszczą kolejny, coś więcej pokażą i tak dalej. Mówię, aktorzy coraz, jak tylko mogą, udzielają wywiadów, ale to jest cholerny serial, który przy... jakby działaniach Netflixa nie wykluczone, że po miesiącu nikt nie będzie o nim rozmawiał. Może nie, może coś pójdzie tym razem inaczej, ale generalnie tak to wygląda. A jednocześnie patrzysz na El Camino. O, trailer.
No, wiesz sobie, nie? No i właśnie jeszcze wracając do tego, co zacząłem. Nie? Ja rozumiem, że oni na przykład chcieliby iść trochę inną drogą i promować te rzeczy w trochę inny sposób, co myślę, że byłoby świetnym rozwiązaniem, gdyby faktycznie wymyślili każdej większej produkcji jakąś osobną kampanię. Z serialami to się czasami udaje faktycznie, nie? Udaje im się zrobić coś naprawdę ciekawego. Nawet no, o polskim Netflixie sobie pomówimy, ale szczególnie to u nas w Polsce też widać, że filmy nie są promowane prawie wcale. Z kolei no, seriale dostają naprawdę jakieś fajne viralowe wideo z udziałem celebrytów, z udziałem youtuberów i tak dalej, więc to jakoś tak działa. Gdyby udało mi się to przełożyć jakoś na filmy na rynku amerykańskim, wydaje mi się, że to by na pewno pomogło, nie? Tylko, że no też do jakichkolwiek działań trzeba mieć jednak budżet i problem jest taki, że ktoś, kto o tym decyduje na górze Netflixa, no póki co nie załapał jeszcze, że żeby promować coś, trzeba dać na to pieniądze, bo póki co Netflix wydaje, nie wiem ile, 7 miliardów dolarów w tym momencie na produkcję, ostatnio dopiero wprowadzili jakieś zmiany, że będą na promocję wydawać 2 miliardy, co jest...
To i tak jest nie tak dużo przy...
To jest bardzo mało, biorąc pod uwagę, że wiesz...
ilości tego, tak.
Tak, biorąc pod uwagę, że w Hollywood jak się robi film, no to na produkcję się wywala, nie wiem, 100 milionów czy 150, no to na budżet marketingowy wydajesz przynajmniej 50, nie? Jeśli nie więcej.
Nie jeden film właśnie kosztował drugie tyle, co jego kampania.
No to ale... zależy też od filmu, czy marka jest silna i tak dalej.
Ale generalnie z połowę wydasz przynajmniej budżetu na...
Bo to się opłaca, bo potem więcej zarobisz na całości tego filmu, nie? Natomiast w momencie, w którym masz 7 miliardów budżetu produkcyjnego i 2 miliardy tylko na promocję, no to siłą rzeczy masz potem co najwyżej jakieś pojedyncze próby zbudzenia hype'u na social mediach i tyle, nie? I to jest ten problem, bo wydaje mi się, że gdyby mieli więcej pieniędzy, to spokojnie jest masa jeszcze innych kanałów, gdzie można by tego typu produkcje promować. Choćby YouTube właśnie, nie? Choćby jest przecież cała masa jakichś kanałów o popkulturze i tak dalej, którym spokojnie można by posmarować, żeby robili wideoeseje na temat naszych filmów na Netflix, nie? O Michaelu Bayu, przecież to się samo pisze w zasadzie teraz. Michael Bay, który robi film na Netflixie o najemnikach i tak dalej, no przecież kurczę, to jest złoto, żeby promować w ten sposób te produkcje. Tylko, że póki co no, nie ma na to kasy za bardzo.
Ale też trochę się nie zgodzę, bo mówisz, że oni nie chcą, żeby jakby konkurować z kinem, ale właśnie problem polega na tym, że według mnie trochę muszą.
No nie, powinni, ja mówię, nie chcą, ale powinni.
Właśnie, to nie jest coś, co... I to najlepsze jest to, że oni by nie musieli konkurować z kinem długo. Wystarczy, że przez rok, dwa, trzy mieliby tą świadomość, że nasze filmy są jak kinowe i później nagle byś widział to jako filmy jakościowe. W pewien sposób jak... HBO ukształtowało ten taki obraz, że jeżeli masz serial HBO, to jest duże prawdopodobieństwo, że on ma wyższą jakość. Ale to też dlatego, że oni też dbają o kampanię. Patrz jak Westworld był promowany według mnie, taki sobie serial, a promocję miał absolutnie fantastyczną. Ale mimo wszystko, dzięki już od dawien dawna, jeszcze od czasów, nie wiem, kompanii braci i wcześniej, wiedziałeś, że jeżeli masz serial z naklejką HBO, nie wiem, 6 stóp pod ziemią, już naprawdę mówię o starych serialach, to wiedziałeś, że to jest serial wysokiej jakości i tyle. I nie potrzebowałeś wtedy już żadnej konkurencji z czymkolwiek, bo już miałeś tą markę HBO. I Netflix jakby spokojnie mógłby coś takiego wybić. Jasne, miałby, dalej by walili śmieciówami swoimi, które po prostu produkują, ale ich nie trzeba promować. To jest to, co mówimy, to jest zapychacze biblioteki, to jest to, żeby było cały czas coś. Natomiast gdyby przez kilka lat dosłownie, i to jest dziwne, że tak późno się ocknęli, ale o tym pogadamy też, dlaczego jakby Disney robi to lepiej, a Netflix nie, no. Inni ludzie pracują, jakby z czego innego powstaje Netflix, powstał Netflix, z innych rzeczy powstaje HBO Max, Amazon nawet, czy przede wszystkim Disney Plus. Ale że to dziwne, że jakby przez tyle lat nie pomyśleli o tym, żeby spróbować wybić tą markę właśnie filmowo. Mieli świetne produkcje, tak jak mówiliśmy, parę perełek, które do tej pory mogły już wykształcić spokojnie widzu przyzwyczajenie, że okej, mocno promowany film na Netflixie znaczy jakość, to znaczy, że warto na to zajrzeć, bo to jest doświadczenie kinowe, tylko że w domu. I to, że oni do tej pory tego nie zrobili, to jest coś, co im się tak bardzo... odbije czkawką, kiedy na rynek wejdą platformy, które już wiedzą, jak to robić, bo mają za sobą ogromne studia właśnie, które wiedzą, jak ten marketing robić, które wiedzą, jak sprzedać ci ten produkt, że myślę, że Netflix bardzo ich to zaboli, że mieli tyle lat czystego rynku i ich po prostu nie wykorzystali pod względem filmów.
No nie, no oni, wydaje mi się, że dopiero teraz się orientują, że te zasady, którymi się rządziła ich promocja do tej pory, już w tym momencie przestają mieć rację bytu. Nie żeby zawsze miały, ale w tym momencie szczególnie, nie? Tym bardziej, że nawet i u nich się sytuacja zmienia i oni wydają coraz większe pieniądze na tego typu filmy. No, tak jak wspomniałem, no nie można, wiesz, wydawać 150 milionów dolarów na film Michaela Baya czy Martina Scorsese i nie wydawać jednocześnie dużej pieniędzy na promocję, bo no nie da rady, to im się po prostu nie nie opłaci, nie? A oni, mówimy oczywiście tutaj dużo o tym, że, generalnie mówi się dużo o tym, że wow, Netflix zapłacił 150 milionów dolarów, tylko że no właśnie, zapłaci 150 milionów dolarów, ale to jest jedyne, co oni byli w stanie wyłożyć na ten film, nie są w stanie już w tym momencie wyłożyć, powiedzmy, 100 na promocję tego filmu, co zrobiłaby wytwórnia na pewno, nie? No bo wiedzieliby, że to im się opłaci. No oczywiście są takie sytuacje jak Ad Astra i tak dalej, ale to są wyjątki. Więc to jest też ten problem. Plus oni, dokładając do tego mylnego przeświadczenia, że nie ma co konkurować z kiną, bo jesteśmy czym innym, że nie ma co promować naszych produkcji jakoś długoterminowo, no bo lepiej skłonić ludzi do szybkiej decyzji, żeby subskrybować, to oni mają jeszcze jeden problem, taki wynikający właśnie z takiego skostniałego myślenia, że no my mamy przecież nasz algorytm, który sam ludziom promuje. Nie musimy kombinować z jakimiś tutaj rzeczami, z jakąś wychodzeniem poza naszą aplikację, bo przecież nasza aplikacja sama promuje rzeczy. Tylko że z tym wiążą się dwa problemy. Jeden jest taki, że ta aplikacja, znaczy te ich algorytmy działają lepiej lub gorzej, ale wiele się mówiło o tym do tej pory, że nowe treści zwyczajnie na platformie Netflixowej nie są dostatecznie promowane, nie są dostatecznie widoczne, że jak wchodzisz na stronę główną Netflixa, to nie zostajesz po głowie o tym, że o, wyszedł taki film, albo najlepiej co by było, gdyby były informacje o tym, że na przykład za tydzień wychodzi jakaś produkcja, która może ci się spodobać, albo chociaż za trzy dni wychodzi produkcja, która może ci się spodobać. Generalnie tam też ponoć w update nie tyle samych algorytmów, które ponoć nie działają źle, i są w stanie ci tam zaproponować wszystkie filmy z czarnoskórymi odtwórcami, z czarnoskórymi kowbojami, których potrzebujesz na przykład, i tego typu rzeczy, to jednak ekspozycja tych treści dla odbiorców nie jest tak dobra, jak powinna być. Ponoć zamierzają to poprawić. Tylko że no właśnie, to i tak są treści dla ludzi, którzy już subskrybują. Utrzymanie klientów jest istotne, szczególnie w momencie, w którym mamy aż tak rosnącą konkurencję na tym rynku. Tylko że no my tutaj bardziej mówimy o tym, jak tu ściągnąć dopiero klientów na platformę, a wydaje mi się, że to jest kluczowe w tym momencie, bo nawet jak ściągniesz widza, jest duża szansa, że on jednak nie zostanie na stałe z Netflixem, biorąc pod uwagę, że co chwilę pojawiają się nowe pozycje na wszystkich innych platformach.
Żeby wrócił teraz.
Więc zrobi się nagle dużo ważniejsze to, wydaje mi się, że sposób myślenia będzie musiał się zmienić na taki, że okej, musimy się pogodzić z tym, że dany klient nie zostanie na zawsze na naszej platformie, tylko będziemy musieli od razu walczyć o to, co zrobić, żeby on wrócił, tak. Nie? Żeby od razu natychmiast wrócił. Nawet jeśli odejdzie, to żeby wrócił. No i właśnie tutaj się pojawiają te wszystkie metody promocji, żeby jednak dotrzeć do ludzi, którzy nie mają tej otwartej strony Netflixa codziennie, nie? Gdzie by dostawali w jakiś sposób dostosowane do nich pozycje.
Ale szczerze mówiąc, ja powiem też więcej, znowu przychodzi mi do głowy to, że to jest jednak była zagrywka monopolisty właściwie. I znowu, żeby nie było jasności, ja mówiąc monopolista trochę przesadzam, bo oczywiście, że są inne streamingi, były one od dawna, ale umówmy się, przy Netflixie to one są mrówkami. Chodzi mi o to, że jeżeli oni liczą na algorytm, to liczą na to, że ludzie konsumują te ich treści jedna po drugiej. A nie wiem jak ty, ale na ile się orientuję, to ludzi, którzy siedzą i po prostu Netflix, okej, skończył mi się jeden serial, walę drugi i tak dalej, to nie jest jakoś strasznie dużo. Raczej z tego typu klientów nie utrzymasz wielkiego
bazy. Ja powiedział, że może i byli do tej pory, ale to też się właśnie zmienia, nie? Coraz bardziej w związku z tym, że konkurencja rośnie.
Tak, ale nawet jakby biorąc to pod uwagę, wielu z nas, na przykład myślę, że my, opłacamy Netflixa, no bo jest tam sporo fajnych treści, można od czasu do czasu na nie zerknąć, a jakby nie ma alternatywy i płacić ten jeden abonament, dla wielu osób to nie jest problem, fajnie mieć to pod ręką. Fajnie mieć do tego
dostęp. Jak chcesz coś obejrzeć, zawsze możesz wejść, coś
tak,
się znajdzie. Nie?
Fajnie mieć ten komfort, że jest. No. Natomiast w momencie, w którym pojawi się konkurencja, to nagle się może okazać, że okej, to nie jest takie ważne, wcale nie muszę mieć cały czas tej jednej rzeczy pod ręką, wcale nie muszę mieć cały czas tego dostępu i w związku z tym jakby wydaje mi się, że te algorytmy w przypadku wielu klientów jakby nic nie dają same w sobie, bo żeby one coś dawały, to klient musi regularnie spożywać tą Netflixową papkę, że tak powiem, żeby cały czas one odnajdywały jego zainteresowania, żeby cały czas porównywały, jakiego typu treści ten klient chce konsumować, a jednocześnie, żeby on cały czas miał dostęp do promocji, cały czas wchodził na stronę Netflixa. Jeżeli jest to osoba, która okazyjnie ogląda Netflixa właśnie dlatego, że ej, w tym tygodniu może wyjdzie Daredevil, jak było wcześniej, a w tym tygodniu Black Mirror, a w tym coś tam, to w tym momencie automatycznie jakość tych algorytmów jest dużo gorsza, bo tak jak mówię, no nie możesz non-stop do tego docierać. Wydaje mi się, że znowu to jest coś, co działało bardzo dobrze, ale działało tylko dlatego, że nie było z czym tego zweryfikować.
No i to zdaje się, że to akurat jest potwierdzone, że generalnie coraz więcej osób jednak ogląda rzeczy, które już wie, że chce oglądać. To nie jest tak, że wchodzą na Netflixa i oglądają cokolwiek, tylko wchodzą na platformę z konkretnym powodem, żeby obejrzeć ten i ten serial, czy ten i ten film. Częściej ten i ten serial, bo akurat właśnie seriale są od czasu do czasu promowane, szczególnie te ich tam sztandarowe pozycje, Stranger Things. No zresztą no nie ma co porównywać w ogóle w tym momencie, nie wiem, promocji Stranger Things do jakiegoś filmu, gdzie teraz ogłoszono czwarty sezon i w zasadzie wszyscy wiedzą o tym, wszyscy o tym trąbią, nie?
Jest wiralowe hasło, we're not in Hawking anymore.
No i wszyscy o tym mówią i jak widać ta promocja działa i to się na pewno przełoży im na wzrost subskrypcji przy okazji premiery tego serialu. Natomiast no, w przypadku filmów no, jest co innego. Zresztą w przypadku też wielu seriali też tak jest. Te seriale typu Umbrella Academy, czy tak jak wspomniałeś, Black Mirror, czy nie wiem, The Crown i tak dalej, no one mogą liczyć na jakąś promocję, no a w przypadku filmów tego niestety nie ma i w tym momencie nie ma absolutnie żadnych argumentów, żeby wchodzić na Netflixa tylko i wyłącznie po ten jeden film. Jedyny argument, który ja w tym momencie widzę, to jest kiedy faktycznie dotrzemy do momentu, w którym mówimy o filmie evencie.
Ale on się sam z siebie nie weźmie.
No tak, z całym szacunkiem dla Michaela Baya, no nie. Ale na pewno jakimś filmem, eventem na mniejszą skalę niż oczywiście jakieś super blockbustery, no będzie ten Irlandczyk. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądało. Bo w tym momencie nie jestem przekonany, czy zainteresowanie tym filmem to jest tylko zainteresowanie, które sobie istnieje w naszej bańce, gdzie się jednak mówi sporo o tym filmie, raz ze względu na to, że nikt nie chciał Scorsese sfinansować tego filmu, się pojawi Netflix na białym koniu, co jest bardzo ciekawą sytuacją, a z drugiej strony, no, że wiadomo, Al Pacino, John Pesci, Robert De Niro w jednym filmie. Recenzje są bardzo pozytywne, no i spoko. Ja jestem ciekaw, no bo no nie mam za bardzo jak tego sprawdzić, ale jestem bardzo ciekaw, czy dla przeciętnego widza Netflixa te informacje docierają i czy w momencie, kiedy ten film trafi na streaming 27 listopada, ja wiem, ale właśnie nie jestem przekonany, czy wszyscy wiedzą, to czy będzie jakieś poruszenie w związku z tym, że jednak no, wysokoprofilowy film za 150 milionów dolarów, jakby nie patrzeć, z tak dobrą obsadą. Wiadomo, że Al Pacino, Robert De Niro to nie są nazwiska, które by przyciągały tłumy na poziomie Avengers, ale to są z drugiej strony nazwiska, które każdy zna. Nawet jeśli się nie interesuje filmem, nawet jeśli jest poza tą naszą banieczką, to spokojnie na pewno gdzieś mu się Al Pacino obiło o uszy. I jak sobie będzie przeglądał bibliotekę Netflixa i zerknie na film, o, Al Pacino, Robert De Niro w jednym filmie, kurna, fajne. Tylko pytanie, czy właśnie jak ten film wyjdzie, to czy będzie jakikolwiek buzz wokół niego, spoza tutaj naszej banieczki filmowej. No, nie jestem przekonany, szczerze mówiąc.
Ja myślę, że nie. Jedyna szansa dla tego filmu będzie taka, jak przejdziemy do sezonu Oscarowego i nagle się okaże, że on tutaj ma szansę na nagrody. Trochę jak z Romą. Jestem przekonany, że lwia część w ogóle obejrzała Romę, bo był cały baz Oscarowy. No tak, owszem, tam nie masz, twórca może jest znany, ale już poza Alfonso Cuaronem, no obsada raczej nie była przekazana, ale w jakiś sposób tak. Natomiast tutaj wydaje mi się, że to cały czas nie zadziała, bo jeśli popatrzysz na to, jakie nazwiska Netflix cały czas jakby zgarnia, to tam są świetni aktorzy. Miałeś Beast of No Nation z Idrisem Elbą na przykład. Miałeś Cate Blanchett w jednym filmie. Miałeś. Tam naprawdę są świetni aktorzy w tych ich filmach. Oni nigdy nie mieli problemu z reklamowaniem się talentem. Mogłeś odpalać film i nagle bum, znany ryj ci wystaje z telewizora i tak dalej. To nie był nigdy problem. Więc czym będzie różnił się Pacino i De Niro w tym momencie wśród tych innych naprawdę rewelacyjnych aktorów? Szczerze mówiąc, niczym. Absolutnie niczym. Więc jeżeli przejdziemy do nagród, to okej, to wtedy mogę powiedzieć, jakby coś innego wypromuje ten film i wtedy możemy mówić o jakimś evencie, o ewenemencie i tak dalej, pewnie. Ale z samego oddolnego działania Netflixa ja nie widzę absolutnie żadnych działań, które miałyby ten film jakkolwiek wypromować i co powodowałoby, że nie utonąłby w gąszczu, ej, kolejny fajny film z fajnymi aktorami, może obejrzę kiedyś, dodam do listy, zapomnę.
No, ja regularnie mam tak, że gdzieś mi się mignie jakiś film, który już dawno się pojawił na Netflixie, przeglądam listę płac, a tam są nazwiska,
świetnie,
które już wiesz. Gdyby ten film był w kinach i bym miał praktycznie, wiesz, no chodząc do kina bym dostawał trailerami tego filmu po głowie i plakatami i tak dalej, totalnie bym był tam w premierę, nie? Przykład z pierwszej ręki, no Velvet Buzzsaw, film Dana Gilroya, gościa, który zrobił Nightcrawlera, z Jakeem Gyllenhaalem w głównej roli, gościem, który grał w Nightcrawlerze i został wtedy po prostu tutaj ogołocony z nominacji do Oscara, nie, niesłusznie, z Toni Collette jeszcze w obsadzie, jakby było tego mało, René Russo i tak dalej, no kurczę, no Johnem Malkowiczem, no film, który jakby był w kinach, leciałbym w premierę, a przez to, że był na Netflixie, mi gdzieś mignął i nie wiem w ogóle, kiedy on wyszedł, ani...
Nie słyszałem w ogóle, że
nikt o tym nie mówił zupełnie.
No. Mi mignął ostatnio jakiś trailer filmu z Polem Radem, czy coś w tym rodzaju, ale non-stop masz właśnie albo twórców, których znasz i mówisz, o kurde, on już jest od tygodnia na Netflixie, albo aktorów, których kojarzysz, o kurde, on już jest od roku na Netflixie. I to jakby to non-stop się zdarza. I bawi mnie to w tej całej sytuacji, że Netflix, który chciał być przede wszystkim konkurencją dla telewizji najpierw, i chciał pokazać, jak inni są od telewizji, robiąc binge-watching, robiąc dostęp kiedy chcesz, na jakim urządzeniu chcesz i tak dalej, poszli absolutnie w telewizyjną reklamę, no bo jak wygląda oglądanie w telewizji? Włączę kanał, zobaczę co leci, może będę oglądał akurat to co leci, nie? Tak masa ludzi konsumuje telewizję i Netflix dokładnie na to postawił, jak się na tym zastanowisz. Ich nadzieja jest taka, że ludzie będą traktować Netflix jak telewizję, włączę Netflix, co tam na Netflixie mi tam podrzucają, to odpalę. I to się tak gryzie z jakby całą ideą streamingu, która miała być tą nową jakością, która uderza w bardzo nowe trendy, a jednocześnie tak bardzo zostaje w przeszłości pod względem promowania swoich treści. To dla mnie tak bardzo nie ma sensu, a jednak jest to cały czas uprawiane.
Nie, to jest w ogóle, wiesz, no ktoś z zewnątrz mógłby powiedzieć, ej, no to super, że się skupiają na treści, a nie na wydawaniu pieniędzy na marketing, tylko że no to widać bardzo wyraźnie, jak bardzo to wpływa na te filmy i najzwyczajniej w świecie przychodzą bez echa i to też wydaje mi się, że w dużej mierze może niektórych producentów czy ludzi biorących udział w tych filmach trochę no jednak odstraszać od dalszego tutaj, wiadomo, że czasami jest tak, że w produkcji no okazuje się, że nawet twórnie nie chce tego filmu, to ten Netflix jest w tym momencie, bo chociaż można sfinansować taką produkcję. Ale w momencie, kiedy mówimy o jakiejś realnej konkurencji, gdzie są wytwórnie filmowe zainteresowane danym filmem, jest Netflix, no to kto wie, czy tacy twórcy nie będą woleli sobie iść do jakiejś wytwórni filmowej, liczyć na normalną promocję, na udział w kinach i tak dalej, niż pchać się na Netflix, gdzie ten film zostanie zapomniany po 5 sekundach. Ja w ogóle patrzę teraz i w samym październiku 2019 roku wychodzi jakieś 10 filmów na Netflixie i to tak patrzę, że część z nich jest zapowiada się naprawdę spoko. Jest w ogóle In the Tall Grass na podstawie Kinga. Książki Kinga i Joe Hilla z Patrickiem Wilsonem w ogóle w głównej roli i Rachel Wilson. Kurczę, to wygląda całkiem spoko. Jest jeszcze jakieś 3 inne horrory. Jest oczywiście, jest Dolemite Is My Name, który nie wiem, czy to który jest, myślę, że dla fanów tutaj Eddiego Murphy'ego, których pewnie jest jeszcze sporo, wygląda spoko. Scenariusz piszą Scott Alexander i Larry Karaszewski, których uwielbiam, bo oni napisali scenariusz do Eda Wooda. Nawet nie wiedziałem, że jakiś ich film wychodzi tutaj, który pisali.
Miałeś ten film niedawno, który znowu w Polsce widziałem, jego plakaty na przystankach, ale nikt o nim też nie mówił. I nieważne znowu jakości, a propos skojarzyło mi się z Michaelem Bayem. O tych najemnikach. Miałeś film z Benem Affleckiem, Oscarem Isaaciem, Charlie Hunnamem, Pedro Pascalem. Miałeś obsadę, jak są twardymi najemnikami. Przecież takie coś w kinach to byś sprzedał samymi nazwiskami w tym momencie z taką obsadą. I to jest od dawna na Netflixie, możesz zobaczyć. Mimo tego, okej, nie cieszy się super jakimiś recenzjami ten film, ale tak jak mówiliśmy wielokrotnie, nie żeby to powstrzymywało ludzi w kinach przed promowaniem i często zarabianiem.
Jasna sprawa, nie? No to wiadomo, że czasami może właśnie to wynikać z tego, że też film nie jest wystarczająco dobry, ale no już zdarzały się naprawdę porządne filmy, plus no wytwórnie naprawdę nie przeszkadza promowanie kiepskich filmów. Prawda jest taka, że większość publiki, która chodzi do kin, nie ma aż tak wygórowanych, powiedzmy, standardów, jeśli chodzi o filmy. Po prostu chcą obejrzeć film i tyle. Jeśli nie jest fatalny, to jest spoko i tyle.
I umówmy się, taki film z taką obsadą, chłopakami, co chodzą z karabinami, trochę postrzelają, to już większość ludzi do kotleta z przyjemnością wciągnie. Ale nie usłyszał o nim. Ja nie wiadomo się, że coś takiego powstaje. I to jest dla mnie tak niesamowite. I właśnie masz tego Beja i myślę, że on przejdzie dokładnie tak samo obok. Mimo, że masz Ryana Reynoldsa i tak dalej. Masz Irlandczyka, mówię, tu nagrody mogą podratować. Tak jak Romę zobaczyli, to tym bardziej Scorsese, De Niro i tak dalej. Jak usłyszysz o nagrodach, no to już jednak... mówimy tu o Stanach cały czas. Za chwilę przejdziemy do Polski jeszcze. Ale w Stanach jednak Oscary dalej po Super Bowlu są najlepiej oglądanym programem telewizyjnym, nie? Jeżeli już, no to umówmy się, okej, to dalej jest coś, co interesuje przeciętnego Amerykanina, więc tam jest szansa. Ale poza tym to nie. Kiedy właśnie taki film spokojnie mógłby być tym okrętem flagowym, jeszcze patrząc, jakie recenzje zbiera. I to jest najlepsze to, że dzięki temu, że został obejrzany tak dużo wcześniej, Netflix miał jeszcze kupę czasu na przygotowanie kampanii. Myślisz sobie, przecież te recenzje nie pojawiły się dzisiaj, one były od dawna, więc Netflix już wie, że ma złoto. Już wiedzieli, że mają perełkę od jakiegoś czasu. Organizować w 2 tygodnie kampanię reklamową nawet, a mają dużo więcej czasu niż 2 tygodnie, ale zorganizować w tyle, to już dałoby się coś robić, już dałoby się ten film nagłośnić w tym momencie.
Ale naprawdę można zrobić kampanię nawet na niespecjalnie dużą skalę, ale która będzie chociaż ukierunkowana na jakiegoś widza. W przypadku Irishmana na przykład możesz faktycznie uderzyć do ludzi robiących jakiś content filmowy na YouTubie. Możesz nawet iść do cholernej prasy. Właśnie o tym nie wspomnieliśmy, że Netflix w ogóle się nie promuje w prasie. Nie? Wiecie, te wszystkie wywiady, których udzielają gwiazdy Marvela czy jakichś innych wytwórni w Variety, w Empire, w Entertainment Weekly, to one nie się biorą tak z powietrza. Nie? To nie jest tak, że nagle Entertainment Weekly stwierdza, o kurczę, pogadajmy sobie z tym aktorem. No nie, te wytwórnie ich pchają tam.
Tak, dzwonią do nich, słuchajcie, jest taka okazja, możecie pogadać z Downey Juniorem.
Bo to jest
możemy wam to ustalić. Dla nich jest to promocja, oczywiście te magazyny chcą mieć dużych ludzi, ale to zwykle wytwórnia dzwoni do prasy i mówią im, że tego dnia możecie pogadać z tym gościem, czy chcecie. Jasne, za tym nie idą pieniądze, bo nie płaci się ani prasie, ani prasa nie płaci im, ale jakby obie strony na tym zyskują, ale wychodzi to z wytwórni.
No właśnie, więc ja muszę trochę zweryfikować, bo ja przy okazji tego Irishmana, dobrze, że ten film ostatnio odhaczyliśmy, byłem, szczerze mówiąc, dosyć entuzjastycznie nastawiony do tej sytuacji, w której mamy sytuację, gdzie twórca chce zrobić film i wiemy teraz po tych recenzjach, zakładając po tych recenzjach, że to jest naprawdę dobry film, że jakby te wszystkie jego fanaberie, które sobie wymyślił, typu odmłóćmy Roberta De Niro i całą naszą obsadę za 150 milionów dolarów, miały jakiś sens, bo ludzie chwalą te generalnie tę produkcję. Ja to myślę sobie, kurczę, to jest super sytuacja, w której żadna wytwórnia nie może się skusić na taki projekt, bo wiedzą, że na nim nie zarobią, ale jest faktycznie w tym momencie platforma, która jest w stanie sfinansować taką produkcję. Tylko że co z tego, że może wyłożyć 150 milionów dolarów, jak nie jest w stanie potem wypromować tego filmu i ten film niknie po prostu od razu i jest pomijany zupełnie. Dużą część teoretycznie zainteresowanych ludzi może zostać zupełnie niezauważony.
I wtedy rodzi się pytanie, jak długo będą mogli wykładać 150 milionów dolarów, kiedy będzie konkurencja. Bo to jest ważne. To jest bardzo fajna rzecz, która mogłaby się stać trendem, ale umówmy się, zaraz może mogą już nie mieć takich możliwości, bo ludzie im po prostu pouciekają. I to jest tak dziwne, ale z tego mógłbyś potem robić spokojnie reklamy od dłuższego czasu. Mógłbyś latać. Właśnie to jest piękne też w Netflixie, to jest coś, czego tak nie korzystają. Filmy nie schodzą z Netflixa. Schodzą z kin, ale nie schodzą z Netflixa. Możesz w 2020 wtedy, pod koniec roku, pokazując katalog swoich czarnych koni wyścigowych, dalej walić Irishmanem, jeżeli byłby tak dobry. Mógłbyś spokojnie i rok później mówić, że patrzcie tylko u nas, dalej możecie zobaczyć Irishmana. To jest cały czas coś, co mógłbyś non-stop mówić, że to jest, non-stop poszerzać ten katalog, non-stop swoje największe perełki nawet po 5 latach w jakichś wielkich promocyjnych spotach mógłbyś dalej umieszczać, żeby tam mignęło i ktoś przypomniał, faktycznie ci goście z tego Irishmana zrobili, o tak. Przecież to działa, widzimy jak inne studia to robią to z absolutnym sukcesem. I to, że Netflix tego nie robi, jest dziwne, jest naprawdę dziwne. Natomiast może przejdziemy do 2 słowa, bo wiem, że już słuchacie nas już tyle czasu i zastanawiacie się, o czym oni pierdzielą, przecież ja mam do tego dostęp. Netflix Polska jest trochę inną sytuacją i to jest bardzo ciekawe, bo z jakiegoś powodu, zakładamy, że dlatego, że mają bardzo ograniczony budżet i walą go w bardzo konkretne miejsca, w Polsce produkcje Netflixa, znowu nie filmowe, bo filmy to filmy, ale na przykład serialowe, są promowane znacznie lepiej niż serialowe produkcje w Stanach. Stranger Things na przykład nie miałoby takiego przebicia, gdyby nie to, że już któryś sezon już jest jakoś tam znany i tak dalej. Ale na przykład najlepszym przykładem jest Umbrella Academy, które miało pierwszy sezon i tam też w Stanach, szczerze mówiąc, ten serial był, po tygodniu się o nim pogadało, potem już nikt o nim nie gadał. Polsce, jeżeli jeździliście po Warszawie, mogliście mieć murale związane z Umbrella Academy, była cała Akademia Pana Kleksa i Frączewski Umbrella Academy i tak dalej. Były te parasole Umbrella Academy, które po Warszawie też chodziły, jak może widzieliście i tak dalej. Nie wiem jak w innych miastach, nie miałem okazji zweryfikować. Natomiast no tutaj to było. Mamy Stranger Things z tym niesamowite, niemożliwe, nie pamiętam jak się nazywał ten program.
Ale z Maciejem Trojanowskim, w stylu tak, niedowiary. Nie, przepraszam bardzo.
Więc znowu, te wszystkie akcje, czy Orange is New Black z Beatą Kozidrak, tak?
Tak.
Więc...
A wcześniej z Magdą Gessler.
Tak, z Magdą Gessler. I mówię, to są wszystko rzeczy, które polskiego widza po prostu jak z karabinu prują.
Przy okazji Black Mirror miałeś przecież te miniatury filmowe robione przez twórców YouTube'owych.
Tak, nie? Właśnie. I w Polsce mamy bardzo konkretną kampanię. Nie słyszę... I to jest według mnie... To jest bardzo śmieszne, co powiem, ale amerykańska dywizja powinna uczyć się od polskiej. Dlaczego? Bo u nas nie słyszycie nic o tych tasiemcach zapychających ramówkę. Nie o tych, które są tam po to, żeby było jak najwięcej rzeczy na streamingu.
W Polsce to wychodzą, nie?
To dalej wychodzą, mamy do tego dostęp na Netflixie, ale w Polsce nikt nie zawraca sobie dupy reklamowaniem tych pierdołek, bo wiedzą dokładnie po co one tam są. Jeżeli już ktoś siedzi na Netflixie i szuka jakiegoś tasiemca, to sobie je znajdzie. Natomiast mamy bardzo mocny nacisk na te największe produkcje, na te okręty flagowe i to samo powinni robić w Stanach, dokładnie to samo, tylko jeszcze tam mają więcej hajsu, mają... Umówmy się, więcej hajsu do ugrania, no bo to jest amerykański widz i mogliby dokładnie to samo co Polacy robić z filmami. I ja uważam, że to jest bardzo skuteczna kampania, to co się dzieje w Polsce i możemy pochwalić oddział Netflixowy tutaj.
No, nie, to też wiesz, to wynika też z tego, że najzwyczajniej w świecie łatwiej jest to wypromować w Polsce, bo rynek jest mniejszy, ceny są niższe.
Jak Ale jednak skupienie jest... na bardzo konkretnych rzeczach i ono mogłoby
no
być
to też,
stanem,
nie? Znaczy, jasne, to raczej bardziej kwestia tego właśnie, czemu to jest bardziej widoczne na przykład, nie? No bo jednak jak postawisz w Warszawie trzy billboardy i zrobisz mural, no to będzie bardziej widoczne niż jak w Nowym Jorku postawisz trzy billboardy i zrobisz mural, nie? No mimo wszystko, nie mówiąc o żadnym, że pewnie będzie tam to dużo więcej kosztowało. Więc no wygląda tak, że po prostu polski oddział dostaje jakiś tam budżet i jest w stanie poświęcić go na te, nie wiem, 3-4 większe produkcje i to wtedy faktycznie widać, nie? I tym bardziej właśnie, że u nas wydaje mi się, że świetnie działa właśnie to, co nie do końca i to nie jest tylko moje zdanie, ale właśnie no, przygotowując się do tego materiału, tak czytałem sporo jakichś tam artykułów i postów na blogach i tak dalej. Coś, co właśnie nie działa w USA, czyli takie nowe podejście do reklamowania, nie? Czyli reklamowanie się właśnie w sieci, przez social media i tak dalej. No u nas to właśnie działa świetnie, nie? Ja pamiętam, że jak za każdym razem wychodziły te wszystkie filmy z Magdą Gessler i tak dalej, no to hulało wszędzie, gdzie się tylko dało.
Wszędzie
nie?
latało. No ten klip ze Stranger Things, myślę, że dotarł do całej masy osób, która nawet o Stranger Things może coś tam słyszała tytuł i nic więcej, ale ten klip zobaczy, kto wie, czy przez to się nie skusili, a przynajmniej nie gdzieś już się ta myśl nie pojawiła, okej, może to sprawdzę.
Ale już masz w głowie, że wychodzi ten serial, już wiesz, że wiesz,
kurde,
już
Umbrella,
masz w głowie markę. Nie?
Tak, Umbrella Academy, kiedy masz to walnięcie w nostalgię, umówmy się, współczesne pokolenie za bardzo nie, te obecne raczej nie wie, czym jest Akademia Pana Kleksa, ale automatycznie uderzasz wtedy w innego widza i szukasz kolejnego miejsca. I to kurde, to wszystko było naprawdę fajnie ukierunkowane, naprawdę dobrze przemyślane, naprawdę z konkretnym zamysłem, żeby to nie było na odwał zrobione. I trzeba powiedzieć, że tutaj robią robotę. Jestem przekonany, że Wiedźmin będzie u nas promowany, jak tylko będziemy bliżej grudnia, o ile na razie nie wiemy, kiedy jest premiera. Tam mówią, że ta, która wyciekła do tej pory, to nieprawdziwa, ale na razie nie znamy innej daty. Ale myślę, że i Wiedźmin to u nas ruszy naprawdę z kopyta.
Tak, tylko... jestem pewien, że to będą właśnie jakieś bardzo też oryginalne formy, żeby...
Tak.
Bo akurat duży szacun dla naszego oddziału, że one faktycznie kombinują. Czasami udaje im się fajnie promować jakąś produkcję.
To nie jest trailerek, boom.
Tak, tyle. Ale udaje im się promować jakąś produkcję właśnie bez no, wydawania jakiejś dużej kasy. Więc słuchaj, samo to, że zaprosili Ellen Page do Warszawy i poza dziennikarzami zaprosili moją skromną osobę. Ja to zrobiłem za darmo, bo nikt mi nie zapłacił za ten wywiad i się sam jarałem, że mogę spotkać Ellen Page i że może mi się, wiesz, że mogę z nią pogadać i podpisać, że mogła mi podpisać ten DVD z Super, co jest w ogóle moim artefaktem teraz, ale wiesz, no ja, i na dobrą sprawę zrobiłem im promocję w tym momencie za darmo, nie? Jednocześnie ja na tym coś skorzystałem, oni na tym skorzystali i myślę, że popularność serialu w jakimś tam stopniu też.
Ale ogólnie da się to zobaczyć. Dziennikarze polscy nieraz rozmawiają z Netflixowymi gwiazdami. Nie zawsze przyjeżdżają jakby nie zawsze przecież główna obsada. Ellen Page była trochę wyjątkiem. Znowu nie była główną postacią, ale jednak była chyba największym nazwiskiem, jeżeli popatrzeć na obsadę Umbrella Academy. Natomiast cały czas jest dostęp do tych aktorów, albo oni przyjeżdżają tutaj. To jest ważne, że oni przyjeżdżają tutaj, bo jakby nieraz można załatwić, że ktoś, nie wiem, poleci do Stanów i będzie tam gadał z aktorami, natomiast znowu niekoniecznie widzimy z filmów Netflixa. I to też chwalimy oczywiście bardzo właśnie oddział i myślimy, że i też to z Wiedźminem zakładamy, że też będzie niezła promocja, natomiast no cały czas w Polsce również ewidentnie filmy nie są promowane i na przykład moje pytanie do ciebie brzmi, czy myślisz, że będzie inaczej z Irlandczykiem? Czy polski oddział Netflixowy promuje Irlandczyka? Bo ja myślę, że nie.
Nie, bo już bym coś wiedział. Mam jakieś takie informacje, którymi się nie mogę dzielić a propos innych produkcji, które być może będą miały jakąś promocję, ale w przypadku Irlandczyka nic absolutnie nie słyszałem, nie? Więc
nie sądzę.
No, to nie było budżetu. Jak się wydaje $150 milionów na produkcję, no to już nie ma pieniędzy na budżet, prosta sprawa. No.
I też co jest ważne, w momencie, kiedy reklamujemy to właśnie w ten dosyć oryginalny sposób, czy zatrudniając odpowiednich aktorów, coś takiego, czy mi się wydaje, czy był ten motyw, gdzie mówili o Żebrowskim w kwestii lektora do Wiedźmina. Wszystkie te akcje powodują, że właśnie się o tym mówi, że jest jakieś ciekawe zaczepienie widza, której jakby wychodzi poza tylko po zobacz trailer. I cały czas, mimo tego, co powiedziałeś, wydaje mi się, że w Stanach to też jest możliwe. Jeżeli ktoś miałby, że brałbyś dobrych ludzi do marketingu, którzy mieliby jakiś pomysł na to, słuchaj, może spróbujemy wypromować ten film w ten sposób, że zrobimy jakąś nietypową kampanię, to cały czas dałoby się coś z tym zrobić. Gdzie są, przepraszam, wywiady w tym momencie z Martinem Scorsese na przykład? Może można byłoby zobaczyć właśnie coś w tym rodzaju. Powinno na YouTubie w tym momencie być... Kurde, oglądaliśmy Alitę, gdzie miałeś specjalny w kinach ten taki, nie wiem, z 10-minutowy klip, gdzie rozmawiał Cameron, Rodriguez, mówili o tym, jak robili te efekty, ile nad tym się dzieje. Do cholery tej Ality miałeś tego typu rzeczy. Gdzie są w tym momencie właśnie jakieś nagrania o Irlandczyku, gdzie pokazujesz, jak odmładzali ci De Niro, żeby zobaczyć jakby te motywy. Gdzie masz wypowiedzi De Niro o tym, że on pierwszy raz z taką technologią się zetknął i jak jest tym zahajpowany? Gdzie Scorsese o tym mówi, jak miał niesamowite flashbacki współpracując z aktorami, z którymi współpracował kiedyś i teraz widząc ich na ekranie po raz kolejny w tym wieku, z którymi kiedyś współpracował. Gdzie to wszystko jest? Co wiemy, że wzbudza hype wokół filmu? Nie widzę tego.
No, oni cały czas mają to podejście, że najwyraźniej ludzie będą rozmawiać sami z siebie o tym, nie? I w przypadku niektórych produkcji serialowych to się faktycznie sprawdza i wydaje mi się, że no dużo zyskują na tym, że niektóre produkcje właśnie oddolnie stają się hitami i tymi tematami, o których się rozmawia, nie? No tak się popularność w Stranger Things zaczęła, nie? W zasadzie ten serial nie ma na samym początku jakiejś dużej promocji, po prostu ludzie zaczęli nagle mówić, że to jest świetny serial. I też Netflix nie chce, taką rzecz się wbrew pozorom czasami trudniej promuje przez to, że nie chcesz potem, żeby to wyglądało, że to zainteresowanie jest efektem promocji. Chcesz, żeby ten serial miał tą renomę tego, o którym ludzie sami zaczęli mówić, nie? Więc w momencie, w którym ten polski oddział kombinuje z tymi właśnie viralowymi akcjami, to jest super, bo to się zupełnie nie koliduje ze sobą, nie? Nie masz tego poczucia, że bo pewnie zapłacili tutaj za jakimś, nie wiem, ludziom, którzy mówią o tym filmie, jakimś tutaj copywriterom i tak dalej. No nie masz tego wrażenia. Więc no to jest coś, co podobna filozofia, którą się też ten amerykański oddział kieruje, tylko że no tam to nie działa, bo też trzeba to powiedzieć, że mają trudniejsze zadanie w tym względzie, że no u nich to musi być na dużo większą skalę, nie? A większa skala to większe pieniądze i mimo wszystko no więcej zasobów, które trzeba w to włożyć.
Ale to jest najbardziej mylne po prostu pojęcie, nie wiem, czy naszych czasów, czy zawsze, i za każdym razem umiera jeden kotek, kiedy ktoś się rzuca komentarz: dobry film się samobroni, dobry komiks się samobroni. Tak, już to widzę, jak Blade Runner, który miał świetne recenzje i w ogóle tak się świetnie samobronił. Mad Max Fury Road. Kurde, nie tylko miał świetne recenzje, ale i kto poszedł na kino, miałeś opinię ludzi, widzów po prostu. Wspaniały film. Widzieliście zarobki Mad Max Fury Road? I tak dalej. Ej, Venom! Ej, Batman v Superman, filmy, które za cholerę nie były dobrze przyjęte, ale miały świetne kampanie i co? I zarobiły wszystkie pieniądze świata. Umówmy się, o komiksach nawet w tym odcinku nie będę gadał, jeśli chodzi o to, co się sprzedaje, a co nie. nie ma nic tak mylnego jak mówienie, że dobry produkt się sam sprzeda, bo się po prostu nie sprzeda i to widzieliśmy wielokrotnie na całej masie przykładów, o której moglibyśmy teraz gadać, więc to podejście jest dla mnie bardzo dziwne. Jasne, że Stranger Things znowu się... Ale kiedy wyszedł pierwszy sezon Stranger Things? Nie było nawet jeszcze wtedy żadnego przebąkiwania o jakichś Disney Plus czy innych tego rzeczach. To był po prostu na nowej platformie, którą teraz możemy dostać, na ten nowy sposób oglądania wychodzi jakiś serial, których jeszcze wtedy znowu nie było tak dużo. Więc kto wie, czy Stranger Things gdyby było, wyszło dzisiaj, w ten sam sposób promowane, przeszłoby bez echa. No. Może.
No, bardzo możliwe, no.
Więc...
No wiadomo, no, jest dużo więcej też pozycji do wyboru.
O to chodzi, więc w tym momencie
dużo... Łatwiej zginąć.
Dużo ciężej, żeby wokół jednej zrobił się tak duży szum. I stawianie na to jest błędem, a... Kończąc, możemy przejść jeszcze właśnie do konkurencji, która ewidentnie wie, jak to robić. Mówiłem o tym Władcy Pierścieni na Amazon. Wiadomo, że tam będą... tyle słyszymy o tym serialu i będziemy słyszeć więcej. I czy to stępia jakoś apetyt ludziom na ten serial? Nie, pojawia się właśnie głupi trailerek o tym, patrzcie, jakich scenarzystów wzięliśmy, jakich ludzi od charakteryzacji, czy coś w tym rodzaju. Wow! I w tym momencie, znaczy, to stępia w żadnym wypadku. O Mandalorianie mówi się już tak dużo, aby miałeś dopiero jeden klip, właściwie teaserek, jeden troszkę dłuższy trailer i nic więcej, ale Favreau non-stop nie może się zamknąć na ten temat, Waititi po prostu, czy ktoś, grałem tego robota tutaj, co się nie dzieje, masz całe D23, które, umówmy się, ostatnie D23 było całe wokół Mandaloriana, bo to co otwiera drzwi do Disney Plus i tak dalej. Disney wie, jak walnąć tą promocję, Mandalorian na tym etapie może być naprawdę kiepskim serialem, a i tak masa ludzi o nim będzie gadała i masa ludzi go zobaczy właśnie dlatego, że to zrobili. Marvelowe produkcje, mimo tego, że mogłeś powiedzieć, one nie potrzebują promocji, bo przecież są filmy i tak dalej. Miałeś głupi klip, jak Daniel Brühl zakłada skarpetę w słabej jakości na twarz, żeby pokazać, że jest Zimo. Masz zdjęcia Sebastiana Stana, Makiego i reszty ekipy, jak robią głupie miny na Twitterze, wrzucają swoje zdjęcia akurat. Patrzcie, chyba zdjęcia tam ruszyły, czy coś w tym rodzaju. Oni wiedzą po prostu, jak tę maszynę rozkręcać i umówmy się, Netflix utonie po prostu pod tym. Nie ma szans, żeby Netflix się utrzymał przy takim potworze jakby kampanii, jakim jest w tej chwili Disney, czy nawet HBO, czy nawet Amazon, patrzę na to, co robił.
No i jeszcze wraca oczywiście ten problem, o którym już mówiliśmy, czyli no, fakt, że Netflix cały czas wypuszcza te sezony naraz, nie? Co sprawia, że się dużo krócej jednak o tych rzeczach mówi. Myślę, że Czernobyl najlepiej pokazał, jak bardzo dobrze działa po pierwsze word of mouth, czyli no, to właśnie oddolne jakby zainteresowanie serialem, gdzie ludzie sobie przekazują te informacje, połączone właśnie z tym, że z tygodnia na tydzień temat wraca i wraca, no, i wraca,
przecież,
i wraca.
Nie? Była, każdy odcinek ludzie analizowali i tak dalej, nawet kiedy serial pod koniec sezonu zaczął się staczać i coraz więcej ludzi hejtowało, to i tak już oglądali do końca. To już tak już nie było takiej możliwości, żeby ktoś, kto zaczął to dobrą z ostatniego sezonu, nie zobaczył tego do końca. Kto wie, czy jakby to był binge watch, ktoś by nagle nie wymiękł po drodze.
Tak, no Netflix jest jeszcze oczywiście w tej specyficznej sytuacji, w której po prostu produkuje tego kontentu więcej, nie? Dlatego wydaje mi się, że w ich przypadku powinni właśnie skupić się na tych paru pozycjach, które wiedzą, że no... Że będą prezentować jakąś konkretną jakość, nie? Że to nie będzie coś, że będą promować produkcję, która generalnie ludzi rozczaruje. Wybrać te parę pozycji, no i skupić się na ich promowaniu. Wiadomo, że oni nie mogą w tym momencie inwestować w promocję jakichś tych środków, które później idą po prostu do katalogu, bo to nie ma żadnego sensu. I wiele z tych filmów oczywiście takim środem będzie, wiele seriali takim środem będzie, no ale jednak mają te wysokoprofilowe rzeczy w tym momencie już, gdzie same nazwiska mówią same za siebie. No i w tym momencie, chcąc nie chcąc, trzeba będzie no, zacząć je promować.
Tym bardziej, że mogą jeszcze sprawdzać wody, tak jak zrobili z Irlandczykiem. Kiedy prasa miała dostęp do Irlandczyka, a kiedy on wychodzi na Netflixie. Przerwa między tym jest na tyle duża, że już możesz stwierdzić, na ile chcesz w to brnąć. I w tym momencie spokojnie można to robić z każdym filmem, który właśnie robi ci Scorsese. Nawet robi ci Bay w momencie, w którym zastanawiasz się, czy będziesz w stanie to sprzedać szerokiemu widzowi i tak dalej. Nie mówię, że to ma mieć super recenzję, ale musisz wyczuć w tym momencie, czy ludzie ci, którzy nawet obejrzą to wcześniej, stwierdzą, ej, to jest film, który nadaje się, nie wiem, na takie niedzielne popołudnie. Mają tyle czasu w tym momencie, żeby stwierdzić, okej, to się nadaje, z tego możemy coś ugrać, okej, może to nie, tego nie róbmy, że aż dziw, że z tego czasu nie korzystają. Znowu, to nie jest kino, gdzie masz bardzo ciasny grafik, gdzie musisz to koniecznie wrzucić w tym tygodniu, bo za tydzień wchodzi ci już kolejna produkcja, która robi tak dużo więcej swobody, nawet kiedy wyjdą konkurencyjne rzeczy, ponieważ dostęp do tego jest tak swobodny, to aż tak te rzeczy nie będą się zjadały między sobą. Gdybyś miał bardzo mocny serial od Netflixa, który wychodziłby razem z Mandalorian, załóżmy, że Wiedźmin, nagle okażą się, nie wychodzi tam w grudniu, nie wiemy kiedy, ale wychodzi w połowie sezonu Mandaloriana albo coś takiego. Czy to na cokolwiek? Nie, ludzie dalej będą kończyć oglądać w poniedziałek czy tam kiedy Mandaloriana, a od wtorku zaczną binge-watchować sobie Wiedźmina czy coś w tym rodzaju.
Tak, ten próg to już wiadomo, nie? To próg wejścia jest dużo niższy.
O to chodzi.
Możesz sobie odpalić po prostu serial na streamingu, nie musisz prowadzić swojej wyprawy, żeby...
Dokładnie,
żeby
i dlatego tym łatwiej mogliby spokojnie, mają tyle przestrzeni do tego, żeby sobie jakby ten rozplanować reklamę, mają dużo łatwiej niż kino i to jest niesamowite, że w ogóle z tego nie korzystają.
No, oni mają w ogóle masę tych mechanizmów, których kina nie mają, nie? No, jak wchodzisz do kina, to nie przychodzi do ciebie typ, który ci mówi, że o, może to ci się spodoba, może to ci się spodoba, może ta produkcja jest dla ciebie. Netflix to ma i to nie średnio z tego korzysta. No,
kino ci nie reklamuje, ej, rok temu mieliśmy fajny film, może chcesz się wybrać.
No właśnie, hej, zobacz, ten film, który ominąłeś, cały czas u nas jest, możesz go oglądać przez najbliższy miesiąc i potem kolejny, a potem jeszcze kolejny, a potem do niego wrócić, a tutaj masz jeszcze inne filmy tego samego reżysera, jeśli chcesz więcej. I no, to nie jest w ogóle elementem promocji, nie? Więc no...
Okay, El Camino, tak... film Beja i Irlandczyk, obaj chyba zakładamy, że jeśli nie będzie jakichś gadań w kwestii nagród i tego typu, wszystkie te filmy przepadną jak wszystkie inne produkcje Netflixa gdzieś.
No, to największe szanse na przepadnięcie daje El Camino, bo jednak no, już teraz, w tym momencie, biorąc pod uwagę, że o serialu było bardzo głośno, filmem nikt nie żyje w tym momencie, no to nie sądzę, żeby się spotkał zainteresowaniem. W przypadku Michaela Baya myślę, że będzie jakieś zainteresowanie tym, że film Michaela Baya i do kogo dotrze ta informacja, no to dotrze, ale nie sądzę, żeby osoba, która standardowo wybrała się na ten film do kina w lato, wiedziała w ogóle, że coś takiego wychodzi. No, największe szanse daje to Irlandczykowi, bo myślę, że może być baz wokół tego, jak dobry jest ten film, jeśli faktycznie będzie tak dobry, jak mówią recenzje. Tutaj jeszcze, powiedzmy, ta oddolna reklama może jakoś zadziałać. Na pewno nie tak, jak mogłaby, gdyby była do tego sensowna promocja, ale jakoś tam na pewno. No, ale myślę, że ugrają na tym. Może to jest taki wóz albo przewóz, po prostu czekamy na te Oscary i zobaczymy. I myślę, że na Oscary już wyłożą jakieś pieniądze, nie? Na lobowanie tego filmu, na kampanię wtedy w Hollywood i może wtedy zainwestują jakieś pieniądze, no bo to im, myślę, pomoże nie tylko temu filmowi, ale ogólnie Netflixowi jako platformie. No. Okej, okay, no dobra, słuchajcie, to że mamy te trzy filmy, dajcie znać, czy na któryś z nich czekacie i jak myślicie sobie poradzą generalnie, jeśli chodzi o zainteresowanie. No i możecie się też odnieść oczywiście do tego, o czym tutaj mówiliśmy, o tej promocji Netflixa. Jeśli was zainteresował ten temat, no to zachęcam do poczytania, bo akurat sporo narzekań na ten temat jest w sieci, także...
Szczególnie jak patrzycie na amerykańskie portale, poszukacie wśród amerykańskich influencerów, youtuberów i tak dalej. Jakby my mówimy o tym z drugiej ręki, bo tak jak mówiliśmy, w Polsce to działa jeszcze nieźle, natomiast w Stanach jest po prostu dużo gorsze nastawienie do tego, jak
popatrzcie... No to jest temat ogólnie, nie? Tak. Jakby sporo osób na ten temat dyskutuje.
Tak, i to jest interesujące, że też oni mają dostęp do dużo jakby influencerów, którzy mają dużo większe zasięgi niż polscy influencerzy, jeśli chodzi o popkulturę, bo umówmy się, że jeśli chodzi o kino i seriale i tak dalej, no to my nie mamy takich gości, którzy mają po te... nie wiem, pod milion subskrypcji, czy coś w tym rodzaju, których ogląda tych osób. W Stanach takie rzeczy są, więc nie dziwnego, że tam też ludzie są zdziwieni, kiedy omijają ich tematy, które spokojnie mogliby poruszyć.
No, to już standard, też wielokrotnie widziałem narzekanie, że o, jakiś film, że nawet nie widziałem, no, że
chętnie bym pogadał, ale już na tym etapie nikogo nie interesuje, więc...
No, więc, ale myślę, że kurczę, w przypadku filmów na przykład, to się spokojnie przekłada też na nasze podwórko. Więc słuchajcie, jeśli zdarzyło wam się ominąć jakiś film, którym teoretycznie bylibyście zainteresowani, to dajcie nam znać, być może jest nas tutaj więcej. No dobra, to my się będziemy w takim razie żegnać. Jeśli dotarliście do tego momentu, to bardzo dziękujemy tutaj za uwagę. Był ze mną Oskar Rogowski, ja się nazywam Kastelmach i śledźcie dalej napisy końcowe. Widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.